godzina 13. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara. Program realizuje Kasia. Witam, Kasiu. Mam nadzieję, że Państwo wszyscy przestawili zegarki. W studiu godzina 14, ale już mnie uczulono, że jednak 13. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o zaburzeniach odżywiania. Zapisując temat, dopisałam bulimia, anoreksja. Wydawało mi się, że to są podstawowe dwa zaburzenia. Zobaczymy, co powiedzą nasi goście. A naszymi gośćmi jest pani doktor Ewa Kordyjak-Starczewska, lekarz-psychiatra, oraz pani psycholog, pani Jolanta Minorczyk. Panie współpracują z sobą, więc podczas audycji na pewno będą doskonale się uzupełniały. Bardzo się cieszę, że panie zechciały przyjść i dziękuję bardzo za to. I zaczynamy nasze spotkanie. Chyba muszę zacząć od takiego stwierdzenia, że chyba w takim potocznym skojarzeniu zaburzenia odżywiania wiążą się z kultem pięknego ciała, który obecnie panuje chyba na całym świecie. Chcemy być wszyscy młodzi, szczupli, piękni. Wydaje się, że pięknym można być wtedy tylko, kiedy jest się szczupłym. Szczególnie ten kult czy ta moda jakoś uderza w ludzi młodych, którzy może mają problemy jeszcze z wybieraniem. Wydaje nam się, że właśnie ta moda jest przyczyną zaburzeń odżywiania. Co panie na to? Już przed audycją powiedziały panie, że nie całkiem. Bardzo proszę. Tak. Pani doktor.
Witam Państwa, witam Panią. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie do programu. Zaburzenia odżywiania stanowią dość poważny problem społeczny, nie tylko ze względu na występowanie, szerokość występowania, bo tutaj w zależności od krajów, od rozwoju kraju takie jest rozpowszechnienie, ale głównie dotyczy to młodych dziewcząt, młodych kobiet i dlatego jest to niebezpieczne, ponieważ te zaburzenia odżywiania mogą prowadzić do ich śmierci.
Ale chyba też krajów wysoko cywilizowanych pewnie, przede wszystkim, prawda?
Tak, wysoko cywilizowanych. I tu właśnie ważne są te czynniki socjokulturowe, o których pani wspomniała, że najczęściej w krajach wysoko rozwiniętych rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania jest większe. W krajach biednych, w krajach trzeciego świata bardzo rzadko występują, właściwie nie mówi się o zaburzeniach odżywiania, ponieważ tam jest zupełnie inny kult piękna, prawda? Osoba, która jest powiedzmy, no nie szczupła, ale czy otyła, to świadczy o jej dobrobycie, o szacunku społecznym, bo jest to osoba, która sobie generalnie radzi w tych trudnych warunkach. Dlatego też zauważa się, że to rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania w krajach wysoko rozwiniętych w ostatnich latach wzrasta i myślę, że tutaj czynniki socjokulturowe mają znaczący wpływ, również na to ma wpływ też rozwój tempa życia, brak wsparcia rodziny. Mówi się tutaj o czynnikach rodzinnych, o czym będzie mówiła pani psycholog, że mają one bardzo też ważny wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania, zaburzenia osobowości, takie indywidualne zaburzenia, jak również też czynniki biologiczne. Te czynniki biologiczne mają chyba większy wpływ w przypadku bulimii niż anoreksji, aczkolwiek no, trudno tu mówić, czy wcześniej są zauważalne czy czynniki biologiczne, czy są one czy one są wynikiem tych zaburzeń odżywiania. Natomiast niewątpliwie dochodzi do znacznych zaburzeń i w zakresie gospodarki hormonalnej, która no, buntuje się przeciwko tym zmianom, które pacjentki wprowadzają. Jeśli chodzi o jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksję, to słowo anoreksja pochodzi od z greckiego, języka greckiego. Oreksis to jest apetyt, natomiast przedrostek an oznacza brak apetytu. I jest to, anoreksja jest zaburzeniem, które charakteryzuje się taką celową utratą masy ciała, wywołaną i podtrzymywaną przez pacjenta. Zaburzenie to najczęściej dotyczy dziewcząt w okresie pokwitania i młodych kobiet. Bardzo rzadko zdarza się, ale zdarza się także u kobiet dojrzałych. I ono niestety u kobiet dojrzałych rokowniczo wygląda gorzej. Gorzej się leczy osoby z zaburzeniami odżywiania, które mają już ukształtowaną osobowość i te restrykcyjne wszystkie czynniki mają bardzo mocno ukształtowane. Kiedy możemy rozpoznać anoreksję? Anoreksję rozpoznajemy, kiedy następuje co najmniej 15% utrata należnej masy ciała, bądź też pacjenci przed okresem pokwitania nie osiągają nigdy należnej masy ciała dla ich wieku i wzrostu. I ta utrata masy ciała jest wywołana przez to, że pacjentki, mówię tu o pacjentkach, aczkolwiek anoreksja zdarza się również u mężczyzn, ale zdecydowanie rzadziej, około 15 razy rzadziej. Więc będę mówiła tu głównie o pacjentkach, bo to jest główny problem kobiet. Właśnie unikają różnych tuczących potraw, bądź też wprowadzając sobie właśnie takie bardzo restrykcyjne sposoby, prawda, odżywiania się, czyli niewielkie ilości posiłków. Początkowo mogą być to posiłki bardzo zróżnicowane, potem wręcz dochodzi do tego, że jeden rodzaj posiłków na przykład, bądź też prowokują na przykład wymioty, stosują środki przeczyszczające, bardzo wyczerpujące ćwiczenia
przy fizyczne. Przy anoreksji również?
Tak, przy anoreksji również. Amerykanie wprowadzili taki podział anoreksji na anoreksję restrykcyjną i bulimiczną. W restrykcyjnej pacjentki tylko i wyłącznie ograniczają te porcje jedzenia, natomiast przy anoreksji bulimicznej stosują też wymioty,
te same mechanizmy,
które występują przy bulimii. I głównie chodzi o to, żeby nie doszło do przerostu masy ciała i żeby usunąć po prostu możliwość, prawda, zdobycia, prawda, przez organizm tych czynników, które mogą powodować wzrost masy
ciała.
Ale
pani doktor, przepraszam, ale tak sobie myślę, słuchając tego, co pani doktor mówi, że w zasadzie powinniśmy traktować to dość pozytywnie, bo osoba, która dba o to, żeby nie przyrosła masa ciała, zachowuje kontrolę nad swoim ciałem. To chyba jest pozytywne.
No, niestety w przypadku anoreksji jest znacznie zaburzony obraz własnego ciała i pacjentki, mimo że mają tę masę ciała bardzo niską, doprowadzają się do wyniszczenia wręcz organizmu, one nadal uważają, że są zbyt grube.
Więc przyczyna leży w zaburzonym obrazie własnego ciała.
Dokładnie tak właśnie jest.
Ja chciałam dodać, bardzo że proszę, pani anorektyczki zaczynają od odchudzania się, prawda? Jakąś mają założoną granicę, ale przekroczywszy tą granicę, dalej ją, prawda, gdzieś przesuwają w dół. Czyli tak naprawdę nie kontrolują tego, co robią, tylko tracą kontrolę nad tym odchudzaniem się. Chcą chudnąć więcej i więcej. I nie ma tej granicy. Dlatego to jest tak niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Tak? Kontynuując jeszcze te objawy, które świadczą o występowaniu anoreksji. W wyniku tych wszystkich działań prowadzących do właśnie utraty wagi ciała dochodzi do zaburzeń hormonalnych w postaci braku miesiączki, zwiększenia ilości hormonu wzrostu, kortyzolu, zmiany metabolizmu, dochodzi najczęściej do niedoczynności tarczycy i także do zaburzeń wydzielania insuliny.
Więc spustoszenie.
Spustoszenie doprowadza to do spustoszenia organizmu. I jeżeli takie objawy anoreksji pojawią się w okresie przedpokwitaniowym, to ta osoba nigdy nie osiąga tak naprawdę prawidłowych tych rozwoju, tych wtórnych cech płciowych. U dziewczynek nie rozwijają się piersi i brak miesiączki. Dochodzi do znacznych zaburzeń metabolizmu i do takich objawów medycznych, objawów, które można stwierdzić u pacjentek, a które też mogą powodować śmierć pacjentki, ponieważ spada ciśnienie, występuje bradykardia, czyli zwolnienie, znaczne zwolnienie akcji serca. Występują też zaburzenia w przewodnictwa elektrycznego w sercu, czyli może dojść do na przykład do zatrzymania akcji serca. Występują obrzęki, wypadanie włosów, no, osłabienie siły mięśniowej, zanik tych mięśni, suchość skóry. No i to, o czym często nie mówi się, o takich drastycznych sprawach, jak zanik komórek mózgowych wręcz, w przypadkach wyniszczenia. Czy też osteoporoza, nieodwracalne zmiany, zmiany w kościach, które później nawet w przypadku leczenia nie udaje nam się niestety tutaj wrócić do pierwotnego stanu.
Albo do pożądanego jakiegoś.
Do pożądanego, tak. Także tutaj, jeśli chodzi o te objawy, to właściwie nie ma trudności z rozpoznaniem anoreksji. Każdy lekarz jest w stanie tę anoreksję rozpoznać. Chodzi tylko o to, żeby później odpowiednio ją leczyć, żeby nie doprowadzać
żeby
do...
też pragnienie leczenia. Pragnienie.
Tu jest o tyle kłopot, że anorektyczki nie mają potrzeby leczenia, ponieważ nie czują się chore. One uważają, że one są na najlepszej drodze do osiągnięcia wymarzonego celu. Tak. I tutaj, jeśli chodzi o leczenie, to w zależności od stanu pacjentki należy przede wszystkim sprawdzić, jaki jest jej stan somatyczny. Wszelkie badania laboratoryjne. Jeżeli jest duże wyniszczenie, to oczywiście trzeba tutaj zapobiegać dalszej destrukcji organizmu, czyli na początek półpłynna dieta, czy płynna dieta, kroplówki, uzupełnianie niedoborów witamin, uzupełnianie niedoborów mikroelementów. Potem, jeśli stan pacjentki ulegnie poprawie, bo też trzeba zaznaczyć, że pacjentki trafiają do lekarza w różnym stanie. Tutaj jest duża też rola rodziny. Czasami jest tak, że udaje się te pacjentki przyprowadzić do lekarza, kiedy jeszcze to wyniszczenie organizmu nie jest tak duże. No i tu bardzo ważną rolę ma psychoterapia, ponieważ, jak już mówiłam, w czynnikach etiologicznych ważne są zaburzenia osobowości, charakterystyczne zaburzenia osobowości oraz też czynniki rodzinne. Myślę, że tutaj pani psycholog będzie mogła bardziej rozwinąć
ten
temat. Czy
powiemy może teraz o bulimii może, a problemy psychoterapii, czy problemy pomocy, może jakoś tak zgrupujemy dla jednej i drugiej. Dobrze?
Dobrze. Czy ja mam
bardzo
dalej
proszę,
mówić?
Bardzo proszę, także która pani chce. Bo...
Dobrze. Jeśli chodzi o bulimię, tutaj pochodzenie tego słowa jest również.
Bulimiczek pewnie nie można tak łatwo poznać.
No niestety prawda? Nie. Niestety nie, ponieważ nie dochodzi do takich ubytków masy ciała.
Wydaje się, że to jest mniej groźna odmiana zaburzenia.
może o tyle zaburzenie. Mniej groźna, że same osoby dotknięte tym zaburzeniem szukają pomocy. Mhm. Mają najczęściej poczucie utraty kontroli nad spożywanym jedzeniem, ponieważ tu dochodzi do takich napadów żarłoczności. Osoba cierpiąca na bulimię zjada w krótkim okresie czasu bardzo duże ilości jedzenia. Ja mam pacjentkę chorującą na bulimię od 2 lat i w takim napadzie żarłoczności ona wpada do domu i po prostu zjada wszystko, co jest w lodówce. Więc niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj jedzenia, chodzi o to, żeby było tego dużo, prawda? I one to, bulimiczki, mając ten napad takiej żarłoczności, robią to z dużym poczuciem winy i takiej braku mhm. kontroli. Niemniej no, nie mogą tego w danym momencie
przerwać. A jaki jest powód? Bo jeżeli powodem jadłowstrętu jest właśnie chęć zachowania odpowiedniej sylwetki, to przy bulimii?
Przy bulimii jest również jest etiologia wieloczynnikowa. Mhm. Zaburzenia osobowości, czynniki rodzinne, jak również mówi się o większym wpływie czynników biologicznych. Tutaj dopatrujemy się jednak takiego wpływu zaburzeń w neuroprzekaźnictwie mózgu. U bulimiczek może dochodzić do zaburzeń w przekaźnictwie serotoniny, która jest między innymi też odpowiedzialna za nasz nastrój. I może mieć to podłoże no, między innymi też biologiczne. Także czasami ta utrata kontroli nad jedzeniem nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że zależy nam na tym, żeby mieć szczupłą sylwetkę i żeby wyglądać korzystnie, tylko może to mieć po prostu podłoże czysto biologiczne. Gdzieś tam ta kontrola po prostu jest spowodowana biologią i jej zaburzeniami. W przypadku bulimiczek często ten okres tych napadów żarłoczności, wystąpienia bulimii jest poprzedzony anoreksją. Czyli to jest też cały czas ten sam problem. Chcę być szczupła, prawda? Tylko, że w przypadku anoreksji pacjentki doprowadzają się do wyniszczenia organizmu, bo ten obraz własnego ciała jest bardzo zaburzony. W przypadku bulimii one chcą się doprowadzić do odpowiedniej masy ciała, bardzo przestrzegają tego, to są jakieś takie określone granice, robiąc to w ten sposób, że jeśli już nastąpi ten napad żarłoczności, to pacjentki pozbywają się tego pokarmu w taki sposób, że prowokują wymioty.
A jakie są skutki bulimii?
Skutki są również bardzo niebezpieczne dla organizmu, ponieważ dochodzi do dużych zaburzeń metabolicznych. Najbardziej niebezpieczne, myślę, jest hipokaliemia, czyli spadek poziomu potasu, ponieważ to może wpłynąć na zatrzymanie akcji serca. Także to, co jest dla kobiet pewnie ważne, dochodzi do uszkodzenia szkliwa zębów. Bardzo widoczne.
Kwasy żołądkowe.
Tak, tak. Mhm. Przez prowokowanie wymiotów tak. może dochodzić do uszkodzenia szkliwa zębów. Może dochodzić do uszkodzenia tylnej ściany gardła, do uszkodzenia przełyku, do niedrożności porażennej jelit spowodowanej tym, że pacjentki stosują bardzo duże ilości środków przeczyszczających. I tutaj, jeśli chodzi o leczenie, to również oprócz leczenia farmakologicznego jest to psychoterapia dotycząca samych pacjentek, jak i ich rodzin.
Drodzy Państwo, dziękuję bardzo Pani Doktor. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o zaburzeniach odżywiania, o anoreksji i bulimii. Naszymi gośćmi są Pani Doktor Ewa Kordyjak-Starczewska, lekarz-psychiatra oraz Pani psycholog, Pani Jolanta Minorczyk. Teraz może powiedzmy troszkę o psychoterapii, o tym, jak można tym osobom pomóc. Nie wiem, czy to
tak,
możemy całościowo patrzeć na...
Są one, znaczy wymagana jest pomoc i to taka wszechstronna, to znaczy dotycząca zarówno rodziny, jak i samej osoby.
Tu pani doktor, przepraszam panią, pani doktor mówiła tak dość tajemniczo przyczyny rodzinne. Ja ciekawa jestem, co pod tym się kryje.
Musimy pamiętać o tym, tak jak już pani doktor zresztą wspominała, że anoreksja rozwija się w okresie dorastania, czyli jest to okres związany z separacją od rodziny. I tutaj właśnie jest ten czynnik
rodziny. Z taką naturalną
rodziny.
Separacją.
Tak, z naturalną separacją, że dziewczynka wchodzi, czy zaczyna wchodzić w nowe role, zaczyna jakby szukać swojego miejsca w życiu, czyli tak naprawdę zaczyna pomaleńku odchodzić od rodziny. I tutaj typowymi rodzinami, w których ten problem się pojawia, są takie, które przedstawiają świat zewnętrzny jako raczej zagrażający. To znaczy, ty jesteś bezpieczna przy nas. Nie ma się po co spieszyć do tego świata, gdzie no, czyhają różne zagrożenia, prawda? Nie można za bardzo innym ufać. Ty możesz nam ufać.
A więc
możesz
na nas polegać.
Tak, w pewnym sensie tak. Są to rodziny, gdzie pozornie nie ma konfliktów. Tak naprawdę te konflikty są tłumione. Działa taka siła jakby dośrodkowa. Nie wychodź. I ta separacja w tym momencie jest zatrzymana. Pamiętajmy też o takiej tej cesze charakterystycznej. Zatrzymanie miesiączki. Tak naprawdę jakby z psychologicznego punktu widzenia jest to niechęć do stania się dorosłym, niechęć do stania się kobietą, czyli brak akceptacji własnej seksualności, własnej
wieczny
autonomii.
Piotruś pań, ale tak? Piotruś pan, ale w wydaniu żeńskim.
W wydaniu żeńskim, dokładnie. Typ anorektyczny to jest taki typ, który się boi swojej fizyczności, boi się ciała, dlatego ucieka w umysł, prawda? I te problemy tam się gnieżdżą. Właściwie to jest choroba duszy, a cierpi ciało, prawda? Te zaburzenia emocjonalne wyrażają się w postaci choroby ciała.
A nie, czy nie może być też tak, że wtedy, kiedy są zaburzone, rozumiem, że jednak te relacje rodzinne są zaburzone w jakiś sposób, jeżeli nie ma tam takiej totalnej otwartości, tak jak powinno być w rodzinie, to jak gdyby anorektyczka sobie rekompensuje, może kompensuje kontrolą ciała, brak tych prawdziwych więzi.
Tak, to prawda. Właściwie kontrola nad jej życiem spoczywa w rękach rodziców. I jedynym przejawem kontroli, jaką ona może mieć, to jest właśnie kontrola wagi ciała. W jej psychice rozgrywa się jakby pewnego rodzaju równanie. Im mniejsza waga ciała, tym mniej problemów. One uważają, że jeżeli będą zmniejszały tą wagę ciała, to po prostu problemy będą, ich życie się zmieni, ich problemy znikną. I jakby tutaj leży ten klucz. Są to osoby na pewno bardzo ambitne, o wysokich aspiracjach, dokładne, perfekcyjne w działaniu, które mają jakiś taki ułożony plan związany z sukcesem życiowym. I nie zawsze jednak to musi jakby towarzyszyć rzeczywistym możliwościom, choćby intelektualnym takiej osoby. Taka pierwsza myśl o odchudzaniu się w przypadku anoreksji może być spowodowana sytuacją czasami błahą, że ktoś z rówieśników powie coś na temat wagi ciała. Prawda? Pamiętajmy, że okres adolescencji, okres dorastania jest bardzo ważny, bo dziewczynka kształtuje swój obraz. I grupą odniesienia są rówieśnicy.
Oczywiście.
I tam każda uwaga dotycząca wyglądu, szczególnie wyglądu zewnętrznego, bo wtedy te cechy są takie, prawda, bardzo
istotne,
bardzo istotne, może stanowić takie źródło ku temu, muszę się odchudzać, bo jestem brzydka, w związku z tym nie będą mnie lubili, nie będę
atrakcyjna. Nie jestem taka jak wszyscy, prawda?
Nie jestem taka jak wszyscy. Dokładnie. Jakby inną sytuacją, która powoduje, że to odchudzanie się zaczyna u dziewczynki, jest reakcja rodziny, która właśnie zaczyna przy każdym posiłku liczyć te kęsy, prawda, namawiać do zjedzenia. Tutaj pojawia się opór, pojawia się bunt, pojawia się pewnego specyficznego rodzaju działanie związane z tym, że dziewczynka mówi: ja już jadłam, albo nie jestem głodna, albo chowa jedzenie gdzieś w tak przemyślny sposób, że rodzice się tego nie domyślają. Rozgrywa się pewnego rodzaju walka o to jedzenie. Dla matki jedzenie jest takim wyznacznikiem jej roli, prawda? Zadaniem matki jest
dobrze nakarmić.
Dobrze nakarmić, dobrze nakarmione dziecko jest znaczy jest wyrazem jej matczyności, prawda? Jej opiekuńczości i jest wyrazem zdrowia. Dziecko, które nie je, jest jakby uderzeniem w nią w pewnym sensie. I tutaj też pojawia się ten konflikt. Matka dąży do tego: jedz. Dziewczyna mówi: nie, nie będę. Prawda? Już tutaj jest ten konflikt. Niechęć do leczenia, to już w ogóle, prawda? To przychodzą dziewczyny do gabinetów pod presją rodziców, nie dla siebie, tylko robią to dla nich, prawda? Właściwie to też jest taka cecha charakterystyczna, że motywem działania to są motywy jakby zewnętrzne. Robię to dla ciebie, prawda? Dla twojego spokoju, dla twojego komfortu. Ja muszę cierpieć, bo w ten sposób rozwiązuję problemy, prawda, swoje życiowe. U bulimiczek to jest troszkę inaczej. To znaczy, tutaj przyczyną tych ataków najadania się i potem znowu głodówek może być kryzys rodzinny, czyli wszelkiego rodzaju sytuacje bardzo trudne, wyskakujące nagle, typu, nie wiem, rozwód, choroba, śmierć w rodzinie. To może być nowa praca, gdzie jest bardzo silna presja.
A więc jakieś traumatyczne sytuacje.
Tak, kiedy zaczynają od zajadania stresu, prawda? To może być egzamin w przypadku nastolatek.
To przecież, to chyba wszyscy to robimy, prawda?
Początkowo tak, tylko że to potem się, prawda?
U mnie akurat.
Ta kontrola umyka.
Nie ma to, myślę, takiego rozmiaru patologicznego, w tym sensie, że zajadanie, tak zwane zajadanie stresu, zdarza się u różnych osób, natomiast konsekwencje tego zajadania nie przybierają takich chorobliwych rozmiarów. Tak.
Pamiętajmy, że mówimy tutaj o zaburzeniach, gdzie ta etiologia jest wieloczynnikowa, czyli to nie może być, to nie jest takie proste przełożenie, tak, że jak jeżeli jest czynnik A, to musi wystąpić B, prawda? To musi być większa ilość. To też może być ciąża, a szczególnie, prawda, po ciąży. Panie po ciąży mają problem, są przy kości, chciałyby wrócić do poprzedniej sylwetki i się zaczyna. No, zaczyna się. Typ znowu bulimiczny to jest taki typ, który znowu boi się swojej fizyczności. Tak jak tam, znaczy boi się nie tyle fizyczności, co boi się tej psychiki. I ucieka w fizyczność właśnie przez zajadanie. Czyli ja rozwiązuję problem przez to, że jem. I im więcej jem, tym jakby mam więcej siły do pokonania trudności, która przede mną stoi. Czyli do jakiejś tej sytuacji trudnej, którą muszę ogarnąć. Z tym, że tutaj panie, to widać zresztą w naszych gabinetach, one przychodzą same, ponieważ to koło błędne, w które wpadają, powoduje takie cierpienie i taki dyskomfort, że po prostu sobie nie radzą.
I wydaje się, że to już są starsze osoby, to nie są nastoletnie, prawda?
Szczyt zachorowań, szczyt tych zaburzeń jest to granica od 18 do 25 roku życia, czyli to są już na pewno osoby, które
wchodzą może już w role jakieś społeczne, w związku z tym sytuacji trudnych może być więcej.
Chociaż niewątpliwie w cechach osobowości tam też występują trudności z autonomią, prawda? Z oddzieleniem się. One niby są na zewnątrz, ale tak naprawdę to gdzieś w tych rodzinach są jeszcze w środku.
No i co można zrobić? Co można pomóc? I teraz już po tym, co usłyszałam od pań, wiem, że to nie można traktować metod pomocy jakoś jednakowo, prawda? Nie można. pewnie są inne metody postępowania z anorektyczkami, inne z podmiotkami.
Oczywiście, tak,
prawda?
Tak. Zwykle anorektyczki, jeżeli ten stan wycieńczenia jest bardzo duży, zagrażający wręcz życiu, no to są hospitalizowane, prawda? Są hospitalizowane na oddziałach zazwyczaj zamkniętych, gdzie urywają się relacje z rodziną, prawda? Jakby to jest ta podstawa. Nie ma wpływu rodziny, nie ma tutaj tych możliwości manipulacji. I terapia odbywa się jakby w taki sposób behawioralno-poznawczy, to znaczy na zasadzie kar i nagród. Jeżeli każda utrata masy ciała jest karana, a przyrost masy ciała jest nagradzany. Mm-hmm. Oczywiście kara i nagroda, nie mówimy tutaj
tak,
o biciu, prawda?
Tak, naturalnie.
Tylko mówimy,
mam nadzieję,
tu,
że radiosłuchacze rozumieją. No,
dokładnie. Chodzi tutaj o takie formy, że przyrastasz, w sensie masz masę ciała utrzymaną, ewentualnie jest troszkę lepiej, to możesz zadzwonić do domu, możesz otrzymać list z domu w formie przepustek, w formie odchodzenia na przykład od tej diety takiej typowo szpitalnej, prawda? Natomiast karą może być co? No na przykład leżenie w łóżku, zakaz chodzenia do łazienki przez 2 godziny po posiłku, prawda? Bo wtedy może być ta prowokacja wymiotowania. No i niewątpliwie, jeżeli chodzi o psychoterapię, to jest ukierunkowana na autonomię, czyli żeby się dziewczyna pogodziła z tym, że proces separacji jest czymś naturalnym, że ona jest sama w sobie wartością, że sobie poradzi, i proces związany z akceptacją seksualności, czyli jestem kobietą i nie ma w tym nic nagannego, nic złego.
I muszę mieć określony kształt ciała.
Tak. Mm-hmm. I wchodzę dzięki temu w odpowiednie role społeczne, tak. Prawda? Role życiowe. Tutaj terapia z rodziną jest także bardzo istotna. Rodzice, czyli specyficzne też typy, muszą się na to nastawić, że dziecku pozwalają
bardzo
odejść.
To zabrzmiało ciekawie. Specyficzne typy.
To znaczy specyficzne typy osób, prawda? Tak jak mówiłyśmy, tak, że świat przedstawiają jako zagrażający. Tylko ty przy nas jesteś bezpieczna. Tutaj oni muszą te granice zdecydowanie
to
poszerzyć.
To jest bardzo trudne dla rodziców, na pewno.
Tak. Dlatego oni wymagają wsparcia, ale też uświadomienia, bo zwykle oni nawet sobie nie zdają sprawy z tego, prawda, że stosują takie mechanizmy.
Mhm. A jeżeli byśmy mogli powiedzieć o terapii czy psychoterapii bulimiczek jeszcze troszeczkę, bo już jest
tu,
32 minuty.
No właśnie, ja też tak
13.
patrzę na zegarek, że ten
a
czas płynie nieubłaganie. Dominuje także terapia podtrzymująca.
Co to znaczy podtrzymująca?
Taka, którą, dzięki której wspieramy samoocenę, poczucie wartości klientki, dzięki której przerwane jest to błędne koło, poczucie winy, zajadanie i znowu poczucie winy, złość na siebie, obniżenie nastroju, prawda? Bo to się wpada w taki
wydobycie z tego mechanizmu chorego.
Dokładnie,
tak?
Taki automatyczny krąg. Tutaj preferowane jest nawet prowadzenie takich dzienniczków, w których pacjentka zapisuje, ile zjadła, jakie temu towarzyszyły emocje, co się potem działo, kiedy wymiotowała, prawda, w sferze emocjonalnej, zarówno nawet chodzi tu o opis treści wymiotowanej, prawda, żeby to pokazać, unaocznić. To jest bardzo skuteczne.
No i to jeszcze chciałam dodać, że
mówiła
jeśli...
pani psycholog, natomiast teraz pani doktor, proszę.
Chciałam jeszcze dodać, że w przypadku bulimii też dużą rolę odgrywa farmakoterapia. Można pomóc tym pacjentkom w opanowaniu tego napięcia, niepokoju, lęku, także opanowaniu tej żarłoczności, stosując odpowiednie środki farmakologiczne.
A więc wydaje się, że w przypadku bulimii leczenie jest łatwiejsze.
Wszystko zależy od tego, w jakim
etapie... Bo motywacja
etapie,
jest, bo tak sobie myślę, motywacja osoby jest, to jest podstawowa sprawa.
Ale też tak. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie choroby pacjentka trafia do lekarza, ponieważ zarówno w bulimii, jak i w anoreksji, jeżeli te mechanizmy zaburzonego odżywiania są już bardzo utrwalone i ten proces trwa długo, tak, to no oczywiście ta terapia jest wtedy dłuższa i rokowniczo też wygląda to nieco gorzej.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych, dzisiaj rozmawiamy o zaburzeniach odżywiania, przede wszystkim o anoreksji i bulimii. Naszymi gośćmi są pani psycholog Jolanta Minorczyk oraz pani doktor Ewa Kordiak-Starczewska, lekarz-psychiatra. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z gośćmi naszymi. Już jest 35 minut po godzinie 13, a więc najwyższy czas, aby Państwo włączyli się w naszą audycję. Nasze telefony 655 23 55 i drugi telefon 655 23 56 056 to numer kierunkowy. Już mamy telefony, a więc odbieramy. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam panią Bazię i gości.
Pozdrawiam również.
Jestem, moje imię jest Iwona.
Witamy panią.
Chciałam się właśnie dowiedzieć na temat tej choroby bulimii i anoreksji. Jestem osobą w wieku średnim, choć to mnie nie dotyczy, ale chciałabym coś na ten temat wiedzieć. I pani Basiu, jest taki jeszcze problem. Ja mieszkam w środowisku wiejskim, które jest całkowicie w sposób negatywny nastawione na osoby niepełnosprawne. Jestem osobą chodzącą w okulach. Jest po prostu...
Ale czy pani chce rozmawiać o bulimii i anoreksji? Bo dzisiaj taki jest temat.
Tak, tak. A
to bardzo prosimy.
Ja chciałam troszeczkę tak...
Ale może nie dajmy takiego tła, bo my to wszystko wiemy już, ja rozumiem. Tak? Może bardzo konkretnie.
Pani Basia, ja bym mogła tylko numer telefonu podać na antenie.
A po co?
Jakiś kontakt z ludźmi zawrzeć.
No proszę bardzo, proszę.
To mój też telefon komórkowy 0516 610 282. I bardzo proszę, żeby ludzie dzwonili, naprawdę ludzie wierzący, kochający Boga i
Dziękuję bardzo. Tak. Numer telefonu został podany. Jeżeli ktoś zechce do pani zatelefonować, podzielić się może jakimiś problemami również swoimi, to prosimy, zachęcamy i odbieramy następny telefon. Pani, dziękujemy serdecznie. Halo?
Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
Bardzo się cieszę, że ten temat... Właśnie dzisiaj jest...
No już bardzo, bardzo długo radiosłuchacze proszą o ten temat.
Tak właśnie. Też właśnie dzwoniłam kiedyś właśnie do pani Basiu, prosząc właśnie o ten temat. I chciałabym właśnie powiedzieć, że choroba bulimii nie tylko po prostu dotyka osób młodych. Jestem takim przykładem kobiety, która jest w okresie menopauzy. Bardzo wcześnie w tej chwili kobiety wchodzą w ten okres.
Tak.
I po prostu byłam zawsze kobietą, która... Miała raczej taką stabilną wagę, a to dbałam o swoje ciało i o swoje żywienie w ogóle. Zwracałam uwagę na swoje, to, co jadłam. Ale właśnie kiedy zaczęły się kłopoty hormonalne, a chcę zauważyć, że po prostu nie chciałam korzystać z hormonów dodatkowych, tylko naturalnie po prostu ten okres jakoś tak przejść. I zaczęły się już kłopoty. To znaczy przede wszystkim takie wzmożone łaknienie na słodkie, na inne rzeczy. I właśnie z tym nie mogłam sobie poradzić. Bardzo długo walczyłam, mogę powiedzieć, że nawet walczę jeszcze. Ale chcę zwrócić uwagę też, że może nie tyle środki farmakologiczne tutaj pomogą tak naprawdę, powiecie, jeżeli sama sobie po prostu z tym nie poradzi. I ja zaczęłam brać...
No ale lekarze od wieków są potrzebni.
Tak, tak, ale po prostu, no różnie to w życiu bywa. Ja po prostu też korzystałam z takiej pomocy i raczej mi zaszkodziła, może, to znaczy przede wszystkim kłopoty.
Ale proszę tak nie mówić, bo w studiu mamy lekarza.
No ja wiem, ale chcę po prostu poradzić kobietom coś innego. Jeżeli sama nie uwierzy w siebie... I sama nie dojdzie do tego, to mi się wydaje, że nie będzie to aż na tyle skuteczne. Ja walczę z tym, walczę przede wszystkim właśnie z takim napadem na takie różne rzeczy, na które akurat w tym momencie mam ochotę, bo przede wszystkim przybrałam na wadze, to już nie chodzi o względy estetyczne, ale po prostu w tym też to właściwie do tego też dołączają się w tym okresie różne choroby właśnie, jeżeli kobieta przytyje i w ogóle...
Rozumiemy, ale ja bardzo się cieszę, bo powiedziała pani bardzo, bardzo ważną rzecz, uwierzyć w siebie i tutaj przecież o tym moi goście, nasi goście mówili, że tak. Bulimia, właśnie... anoreksja to jest zaburzenie tożsamości.
Tak, tak. I...
Tak?
Tak, tylko właśnie jeszcze chcę powiedzieć, że ta moja droga jest długa droga dochodzenia do siebie, ale właśnie przede wszystkim dużo wspaniałych książek o tematyce religijnej. One mi bardzo pomogły. Wspaniałe naprawdę książki. Różne rekolekcje, które można odbywać. Naprawdę teraz są przecudne. I to właściwie taka jest droga, że po prostu dużo trzeba samemu. No i w tej chwili właśnie powoli, to znaczy powoli. No cieszę się, że powoli to łaknienie na słodkie jakoś tak odchodzi ode mnie. Te hormony może jakoś tam się powoli stabilizują. Ale też no zaczynam jakoś powoli zdrowo się odżywiać, no i ten spadek wagi jakoś już widać, ale no właśnie chcę zauważyć, że właśnie przede wszystkim chodzi o to, że sama kobieta musi podjąć tą walkę, bo...
Tak, dziękujemy bardzo, bo to już są powtórzenia pewne, ale bardzo dziękuję za ten głos. Przepraszam, że tak skracam, ale nie mamy dużo czasu na rozmowę.
Tak, rozumiem.
Szczęść Boże pani, dziękujemy. Pozwólmy, żeby nasi goście ustosunkowali
się. Tutaj pani mówiła o lęku przed uczuciem braku kontroli, stratą tej kontroli nad życiem, co jest bardzo charakterystyczne przy bulimii i przy anoreksji zresztą też. To jest też istotne, żeby znaleźć sobie może takie czynniki, dzięki którym odwracamy uwagę od takiej koncentracji na ciele, prawda, ku jakimś innym, tak jak pani mówiła.
I pani znalazła. Bardzo, bardzo pięknie.
Może intuicyjnie, ale tak. I bardzo skutecznie i dobrze.
Ja jeszcze chciałam dodać, że gratuluję pani, że radzi pani sobie z tym problemem, natomiast...
Bez lekarza?
Prawdą jest, że no nie każdy w ten sposób jest w stanie sobie pomóc.
A więc nie lansujemy tej metody jako jedynej.
Jako jedyna, oczywiście. Myślę, że jeśli problem przerasta człowieka dotkniętym albo bulimią, albo anoreksją, to nie należy się bać lekarzy i psychoterapii, bo tutaj wspólne działanie i pacjenta, i lekarza, i psychoterapeuty zapewnia efektywniejszą terapię.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Joanna, dzwonię z Mysłowic. Mam 20 lat. Chciałam powiedzieć, że od 7 lat choruję na anoreksję i przez pierwsze 3 lata choroby 5 razy byłam hospitalizowana. Jednak muszę powiedzieć, że za bardzo te pobyty w szpitalu nic mi nie dały, ze względu na to, że za każdym razem po prostu jak odzyskiwałam tą minimalną wagę, aby mieć to BMI 18, wtedy to koło na nowo się zaczynało, jak przychodziłam do domu i po prostu te cykle były takie półroczne. Od trzech ostatnich lat jakoś udaje mi się nie być w szpitalu, aczkolwiek sama muszę wykonywać dużą pracę nad sobą i bardzo często muszę powiedzieć, że znowu są takie wahania, raz góra, raz dół i ciągle jest po prostu to skupienie takie na jedzeniu i na tych sprawach właśnie oglądam swoje ciało i po prostu no ciężko jest, ale muszę powiedzieć, że tak od grudnia uświadomiłam sobie tak naprawdę, w czym leży problem, że uświadomiłam sobie, że muszę po prostu sama jakby dojść do tego, że tą chorobę mogę pokonać, muszę uwierzyć w siebie. Najważniejszym takim przełomowym momentem było dla mnie znalezienie celu i sensu życia, że tak naprawdę mam po co żyć, jestem osobą wartościową i po prostu mam dla kogo żyć. I to można powiedzieć, to jest najważniejsze, po prostu samo uświadomienie sobie swojego problemu i tego, jak można z niego wyjść. I muszę powiedzieć, że ostatnio zaczyna mi smakować jedzenie, i jakby posiłki staram się zwiększać. I można powiedzieć, że od tak już od 4 miesięcy niczego z diety nie odjęłam. I po prostu tak jakby chcę się stać kobietą. No to chyba wszystko,
ja strasznie bardzo dziękujemy wszystkie trzy, jak tu się jesteśmy. Tak, dziękujemy za ten telefon, pani Joanno. Mhm. Ja sobie myślę, ale chyba te pobyty w szpitalu jednak czegoś panią nauczyły jednak, bo doszła pani do takich wniosków, że sama musi pani jednak wziąć się w garść, jak to się mówi kolokwialnie.
To znaczy, ja może powiem, to były jeszcze takie pierwsze fazy choroby i wtedy dziewczyna sobie tak naprawdę nie zdaje sprawy.
I raczej się buntuje pewnie przeciwko tym wszystkim sprawom, które w szpitalu słyszy.
Tak.
No bardzo dziękujemy pani i życzymy, żeby jedzenie pani smakowało coraz bardziej. No,
dziękuję, właśnie idę jeść obiad.
Świetnie.
To życzymy smacznego.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże, dziękujemy. Czy mamy telefon następny? Halo, to odbieramy.
Halo?
Tak?
To jest Radio Maryja, tak?
Tak, Radio Maryja.
Ja mam gorącą prośbę, jestem jednym z rodziców dziecka, właściwie już dorosłej osoby. Ja bym bardzo poprosił, żeby goście studiów podali adresy ośrodków, przede wszystkim ośrodków, które leczą bulimię. A przede wszystkim interesuje mnie jedna rzecz. Ośrodek zamknięty dla osób dorosłych. W tej chwili w Polsce jest to tragedia. Otrzymać jakąkolwiek informację. Dlatego bardzo proszę, bo to, co mówią słuchacze, wie pani, to już jest dawien dawna znane. Rodziców, którzy mają dzieci lub osoby, to wszystko wiemy. Bardzo proszę, żeby podany został ośrodek, czy ewentualnie jakiś kontakt. Kto to leczy w ogóle w Polsce? Wiem o Krakowie, wiem o Gliwicach, wiem o Warszawie.
No to bardzo dużo już pan mówi. To ja nie wiem nic na ten temat. Proszę pana, halo?
Tak, jestem.
Ja myślę tak, że już pan wymienił ośrodki. Nie
tak,
wiem,
ale to
czy
są ośrodki dzienne.
Ale nie wiem, czy moi goście są na to przygotowani. Na
to
takie,
bardzo proszę zapytać, ale goście, może by coś wiedzieli na ten temat.
No właśnie, pan zadał pytanie i jeżeli pan będzie, myślę, że może podamy jeszcze numer do poradni, może jutro, czy kiedyś. Tak, prosimy
ja
bardzo.
Ja postaram się panu odpowiedzieć, jeśli chodzi o najbliższą okolicę tutaj, to w klinice psychiatrii w Bydgoszczy jest prowadzona terapia pacjentek z zaburzeniami odżywiania i jest to terapia prowadzona w oddziale całodobowym. Natomiast gdyby pan potrzebował też jakieś inne adresy, bo to jest oddział, który zajmuje się tymi sprawami i dotyczy to pacjentek dorosłych, czyli po 18 roku życia. Także pacjentki mogą być leczone z całej Polski. To nie ma jakichś tam
Bydgoszcz,
ograniczeń. Tak, tak. W Bydgoszczy, klinika w Bydgoszczy.
Ja też słyszałam o Poznaniu. Jedna z pacjentek tam się udawała, moich. Też to była osoba dorosła, ale dokładnie nie wiem. Ale na pewno to też był
Bydgoszcz.
To też był oddział zamknięty.
A jak można konkretne adresy zdobyć? W jaki
adresy
myślę,
w Narodowym Funduszu,
albo w internecie.
No właśnie, pod hasłem bulimia czy anoreksja, myślę, że pan na pewno znajdzie jakieś konkrety, bo trudno nam, bo nie wiem, bo do poradni pani na pewno, pani nie zechcą dać numeru, żeby jutro ewentualnie, bo mogłyby pani mieć nawał telefonu. A przecież trzeba pracować, bo pacjenci siedzą przed drzwiami, prawda? I czekają na wizytę.
Ale myślę, że może pan zapytać o to w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Dziękujemy panu za ten telefon i dziękujemy. Odbieram następny telefon. Halo?
Tak.
Słuchamy pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię w sprawie córki. Jestem mamą dziewczyny, która choruje od wielu lat na anoreksję. Zachorowała mając 17 lat. I takie moje pytanie dotyczy tego, czy anoreksja może przejść w chorobę psychiczną, ponieważ w tym roku, a właściwie symptomy takiego jakby zaburzenia świadomości były już 2 lata temu, tylko niestety chyba nie były dobrze leczone. I później 2 lata był spokój, córka no, z wielką moją pomocą, zresztą całe lata spędzam na tym, aby jej pomagać, aby po prostu tę rehabilitację i w domu i poza domem, żeby ją jakoś leczyć. Ale chcę konkretnie zapytać, czy choroba anoreksja może spowodować schizofrenię, chorobę psychiczną? Bo w tej chwili jakby jest takie, no, że nawet nie podejrzenie, ale stwierdzenie, że jest to choroba psychiczna. I nie wiem, czy to leczenie jest odpowiednie, dlatego że w tej sytuacji, kiedy córka teraz bierze leki, te leki, że tak powiem, niewiele pomagają, natomiast dalej utrzymuje się tendencja do tego, żeby nie przytyła. Ważyła 64 kilo, spadła z wagi na 52 i dalej się ta waga utrzymuje, 52-53, nie może przytyć. A lekarze leczą jednak schizofrenię w tej chwili. To jest wielki problem dla nas, bo po prostu nie wiem, nie była w szpitalu dla...
Na leczeniu anorektyczek, tak? Halo?
Tak.
Tak, może dziękujemy pani bardzo, zrozumieliśmy problem. Panie tutaj odpowiedzą, panie w studiu.
Jeśli chodzi o zaburzenie odżywiania, one mogą występować niestety w różnych chorobach psychicznych. I tutaj należy różnicować. Czasami się niestety tak zdarza, że zaburzenia odżywiania rozpoznawane jako anoreksja poprzedzają wystąpienie choroby psychicznej, jakim jest schizofrenia. Jeśli chodzi o pani córkę, trudno mi tu teraz ustosunkować się do tego, ponieważ...
Pani powiedziała, że jest niedobre leczenie. To trzeba,
ponieważ jeśli są objawy schizofrenii, to one oczywiście muszą być leczone. Tutaj problem zaburzeń odżywiania prawdopodobnie poprzedzał wystąpienie ostrego epizodu psychotycznego. I to, o czym nie zdążyłyśmy wcześniej powiedzieć, a pewnie warte jest podkreślenia, że te zaburzenia odżywiania mogą występować w przebiegu różnych schorzeń, między innymi też schizofrenii, ale one są też objawem tej choroby, prawda? Więc tutaj to rozpoznanie anoreksji na początku występowało, ponieważ nie było prawdopodobnie objawów schizofrenii, natomiast te objawy schizofrenii ujawniły się w późniejszym okresie. I tutaj należałoby z tego, co pani mówi, należałoby to traktować jako zaburzenie odżywiania w przebiegu schizofrenii, jeśli takie rozpoznanie jest. I ta schizofrenia niewątpliwie musi być leczona.
Chciałabym jeszcze, bo ponieważ pani użyła tego skojarzenia, które ja już tu tego określenia, że córka jest źle leczona, chciałam zapytać, jak to jest z leczeniem? Czy można sobie wybierać lekarzy, psychiatrów?
Tak, oczywiście, nie ma żadnego problemu. To pacjent decyduje o tym, kto ma prowadzić tę terapię i
nie ma żadnych... To, że trafiła pani do jakiejś przychodni,
można
to
szukać odpowiednich
znaczy
kontaktów.
Jeszcze.
Oczywiście tak samo, jak to dotyczy każdych kontaktów międzyludzkich, tak samo czasami po prostu osobowość danego lekarza, psychoterapeuty nie odpowiada pacjentowi.
Natomiast
na pewno ten proces jest nastawiony na to, żeby to było dla pacjenta, a nie dla lekarza, tak, prawda? Także można tutaj oczywiście poszukiwać.
Jeżeli panie są niezadowolone, to trzeba szukać innej osoby, innego lekarza. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy?
Halo.
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dzwonię z Poznania. Eugeniusz mi na imię.
Tak, witam.
Proszę, przede wszystkim chciałem na początku serdecznie pozdrowić cały zespół tam w radiu z panią Basią na czele.
Dziękujemy bardzo. Pana również pozdrawiamy.
Dziękuję. I świątecznie przy okazji składam.
Dziękuję
bardzo. Ale po prostu temat jest naprawdę to potrzebny. Jak według mnie, dlaczego ja to mówię, że potrzebny, tak zwany w tej, jak powiedzmy, w teorii tej choroby, tak. Zrozumieniu, na czym ona polega i tak dalej, ponieważ ludzie to lekceważą tą chorobę, śmieją się z tej choroby. Tak przeciętnie się rozmawia.
Rację.
I to jest pierwszy problem pokonania tej choroby przez uświadomienie, co właśnie panie robicie. Tylko, że może to ja, żebym dłużej przedłużę. Ale jednak jako radio katolickie i jako ja katolik, panie też, miałbym prośbę, żeby nie odsuwać tych ludzi, tak jakoś, nie lekceważyć, nie wiem jak to nazwać, którzy mówią, że oni sami, ale oni chcą, chcieli przez powiedzieć, że Pan Bóg im pomógł.
A czy myśmy kogokolwiek odsunęli dzisiaj?
Takie obawy, jakby lekarze, ja mówię od pani lekarki tam, jakby się pani doktor bała, że jej pacjentów będzie za mało.
Nie, proszę pana, to jest nadinterpretacja. Zdecydowanie, panie Eugeniuszu.
Odczucie moje z boku słuchają.
Dobrze,
tego.
Dziękujemy bardzo, ponieważ chcielibyśmy...
bardzo proszę ten aspekt prawie na pierwszym miejscu postawić.
Proszę pana.
Leczenie merytorycznie, tam i farmakologiczne, i psychologa. Okej, tak.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Ja też nie chcę pana tutaj zlekceważyć, ale chciałybyśmy jeszcze może i z jeden telefon przyjąć. Naprawdę to jest, powtórzę jeszcze raz, nadinterpretacja naszych zachowań, może naszych słów. Absolutnie nie lekceważymy tych osób, które chcą sobie pomóc same, korzystając z pomocy Pana Boga. Zawsze podkreślamy, że tutaj nie można tylko wierzyć w farmakologię, nie można wierzyć w leczenie szpitalne czy jakiekolwiek inne. Trzeba też troszeczkę pracy nad sobą również, a tu szczególnie w tym rodzaju zaburzeń, o których mówimy.
No na pewno chciałam pana zapewnić, że nie wynika to z tego, że obawiamy się, iż nie będziemy mieli pacjentów, ponieważ niestety ostatnimi czasy ta ilość pacjentów potrzebujących pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej wzrasta
pewnie, tak.
I my oczywiście bardzo cieszymy się, jeśli pacjentki chcą same walczyć z tą chorobą i chcą sobie pomóc, bo tutaj wtedy efekty tej terapii są najlepsze i oczywiście sięgają po różne, prawda, metody, wiara czyni cuda, tak. Więc można tutaj również podkreślić ten element. Natomiast niestety, jeśli chodzi o anoreksję, problem polega na tym, że te pacjentki nie zauważają problemu. One uważają, że wszystko jest w porządku i w takim przekonaniu doprowadzają do wyniszczenia swojego organizmu. Także tutaj nasz apel o to, żeby rodziny pacjentek chorujących głównie na anoreksję, bo tak jak mówiłyśmy, panie cierpiące na bulimię jednak szukają tej pomocy wśród psychoterapeutów, psychiatrów, ale żeby też nie przegapić takiego momentu krytycznego, kiedy może dojść do bezpośredniego zagrożenia życia. Kiedy pacjentki po prostu nie da się uratować, ponieważ dojdzie do nieodwracalnych zmian w organizmie i dochodzi do śmierci. Także tutaj też warto o tym wspominać, żeby też członkowie rodziny czy też znajomi zachęcali takie pacjentki do skorzystania z pomocy, nie zniechęcając je oczywiście do pracy nad sobą. Tak. Oczywiście, tak.
Tu pan powiedział bardzo istotną sprawę, dotknął takiego problemu lekceważenia tych problemów z zaburzenia odżywiania. Często się mówi, ona się odchudza i się na tym poprzestaje, prawda? Pani doktor powiedziała, nie zaprzepaścić tego momentu krytycznego, prawda?
Tak.
Poza którym już może być bardzo...
I też ja bym apelowała, żeby się nie zniechęcać reakcją pacjentki, ponieważ ona może być negatywna na jakieś uwagi ze strony otoczenia, ze strony bliskich, o leczenie, o to, że widzą problem, że coś się dzieje niepokojącego. One zwykle reagują negatywnie, prawda? Agresywnie, odtrącając rękę, żebyście się państwo też nie zniechęcali, żeby to ponawiać, żeby próbować do tej osoby dotrzeć, przekonać ją w jakiś sposób, że jest to dla jej dobra niezbędne.
Poza tym myślę, że też warto podkreślić, iż ten proces terapeutyczny jest długotrwały i tak jak mówiła jedna z radiosłuchaczek, pobyty w szpitalu początkowo Pani nie Joanna, przynosiły efektów terapii, prawda? Ona miała wrażenie, że właściwie wraca do tego problemu. Zaburzenie to ma charakter nawrotowy, zarówno jeśli chodzi o anoreksję, jak i bulimię. Nie możemy też, mówiąc wprost, spocząć na laurach. Jeśli pacjentka wyjdzie ze szpitala, będzie miała już odpowiednią masę ciała, prawda, taką, która jest akceptowalna dla terapeutów, dla rodziny, to nie oznacza, że to jest akceptowalna dla niej masa ciała i może się okazać, że po terapii problem jest nadal aktualny. Także jest to proces długotrwały, natomiast warto, zawsze warto walczyć.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jak Państwo słyszeli, rozmawialiśmy dzisiaj w audycji dla chorych o zaburzeniach odżywiania, o anoreksji, bulimii. Naszymi gośćmi były pani dr Ewa Kordiak-Starczewska, lekarz-psychiatra, oraz pani Jolanta Minorczyk, psycholog, panie, które na co dzień z sobą współpracują i pracują z pacjentkami dotkniętymi tym problemem. Pani doktor powiedziała, że osób z zaburzeniami, wszelkimi zaburzeniami psychicznymi jest bardzo dużo i coraz więcej, prawda? Więc no, świat jest pewnie taki trudny, coraz trudniejszy i dlatego tak jest. Drodzy Państwo, bardzo Panią dziękuję.
Dziękujemy.
Że Panie zechciały część niedzieli poświęcić. Drodzy Państwo, za tydzień, jeżeli będzie audycja, to będziemy mówić o przebaczeniu. Bardzo proszę o słuchanie audycji również za tydzień. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara. Dziękuję bardzo Kasi. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Paniom jeszcze raz.
Dziękuję.